Tarkle otworzył drzwi, wysunął się na zewnątrz i podszedł do dyżurnej. Zjawiła się, żeby sprawdzić, po co palą się światła, dlaczego zapalili wszystkie lampy na oddziale. Tarkle odparł, że wcale nie zapalił wszystkich, w sypialni i w toalecie są zgaszone. Oświadczyła, że to wcale nie tłumaczy, dlaczego inne się palą, po co je włączył. Tarkle nie wiedział, co odpowiedzieć. W ciszy, która zapadła, usłyszałem gdzieś w pobliżu brzęk podawanej butelki. Dyżurna powtórzyła pytania, wtedy Tarkle odparł, że sprzątał. Czemu więc, skoro dbanie o czystość w toalecie należało do jego obowiązków, akurat tam było ciemno? Gdy czekaliśmy, co Tarkle wymyśli tym razem, znów rozległ się brzęk butelki. Dotarła do mnie, pociągnąłem długi haust, żeby uspokoić nerwy. W szparze mignęła mi sylwetka wycofującej się korytarzem dyżurnej. Mówiła, że czeka ją jeszcze obchód całego budynku. Usłyszałem, jak odryglowuje drzwi i wychodzi z naszego oddziału. Harding zawołał na nią, żeby wkrótce znów nas odwiedziła, po czym wszyscy wybiegli z toalety, zaczęli mu ściskać prawicę, walić go po plecach i gratulować, że tak świetnie sobie poradził. Staliśmy na korytarzu, podając sobie butelkę wina. Zefeld powiedział, że wolałby się napić wódki, gdyby było ją z czym zmieszać. Spytał pana Tarkla, czy na oddziale nie ma nic, co można by dolać, ale Tarkle oświadczył, że nic oprócz wody. Fredrickson zawołał, że przecież jest syrop na kaszel. Dają mi czasem po łyżeczce z dwulitrowego dzbana, który trzymają w magazynie leków, całkiem smaczny syrop. Masz klucz do magazynu, Tarkle? Tarkle odparł, że w nocy tylko dyżurna ma klucz od magazynu leków, ale McMurphy zaczął go namawiać, żeby pozwolił nam spróbować otworzyć drzwi bez klucza. Tarkle uśmiechnął się i skinął leniwie głową, a następnie zabrał się razem z Rudzielcem do otwierania zamka spinaczami. Tymczasem dziewczyny i my szaleliśmy w dyżurce, wyciągaliśmy teczki i czytaliśmy różne papiery. McMurphy i Tarkle otworzyli magazyn leków, wyjęli z lodówki butlę gęstego wiśniowego płynu i przynieśli ją do nas. McMurphy podniósł butlę do światła i przeczytał głośno nalepkę. Środek sztucznie barwiony z dodatkiem substancji smakowych, w tym kwasku cytrynowego. 70% składników obojętnych, pewnie woda, 20% alkoholu, doskonale, i 10% kodeiny. Ostrzeżenie, nadużywanie leku może prowadzić do nałogu. Otworzył butelkę i skosztował syropu, przymykając oczy, przejechał językiem po zębach, pociągnął jeszcze jeden haust i znów przeczytał nalepkę. No, mruknął i kłapnął zębami, jakby je świeżo naostrzył. Jeśli to rozcieńczymy odrobiną wódki, powinno być pyszne. Jak tam stoimy z lodem, Tarkle, mój druhu? Zmieszany z wódką i winem, w papierowych kubeczkach służących do podawania leków, syrop smakował jak napój dla dzieci, lecz miał moc kaktusowego wina, które kupowaliśmy w The Dells. W przełyku czuło się tylko łagodny chłód, ale gdy dochodził do brzucha, wręcz palił wnętrzności. Pogasiliśmy światła w świetlicy i siedzieliśmy, sącząc trunek. Pierwsze parę kolejek wypiliśmy z powagą i w milczeniu, jakby to było lekarstwo, patrząc po sobie, czy nikt się nie otruje. McMurphy i Tarkle na zmianę popijali syrop i palili papierosy Murzyna. W pewnym momencie zaczęli chichotać i zastanawiać się, jakby to było przelecieć tę pielęgniarkę ze znamieniem, która o północy skończyła dyżur. Harding pił, rozglądał się i potrząsał głową. Nic z tego nie dzieje się naprawdę. To tylko wspólny wymysł Kawki, Marka Twena i Martiniego. McMurphy i Tarkle zaniepokoili się nagle, że wciąż pali się zbyt wiele świateł. Wstali i pogasili wszystko, co się świeciło, łącznie z małymi lampkami na korytarzu wmurowanymi na wysokości kolan. Oddział pogrążył się w egipskich ciemnościach. Tarkle rozdał nam latarki i zaczęliśmy się ganiać na wózkach inwalidzkich, które wyciągnęliśmy z magazynu. Bawiliśmy się znakomicie, gdy wtem rozległ się charakterystyczny okrzyk Zefelta i zobaczyliśmy, że leży w drgawkach na posadzce obok Sandy. Siedziała wpatrzona w niego i wygładzała spódnicę. — Nigdy nie przeżyłam nic podobnego — szepnęła z przejęciem. Fredrickson ukląkł przy przyjacielu, wsunął mu w zęby portfel, żeby nie odgryzł sobie języka i pomógł mu zapiąć spodnie. — Nic ci nie jest, Zef, nic ci nie jest. Zefeld podniósł leniwie rękę i nie otwierając oczu wyjął z ust portfel. Uśmiechnął się zaślinionymi wargami. Nic mi nie jest, rzekł. Dajcie mi tylko prochy, jak je łyknę. Znów biorę się do dzieła. Naprawdę chcesz wziąć proszki, Zef? Dajcie prochy. Dajcie prochy, powtórzył przez ramię Fredrickson, nie podnosząc się z klęczek. Prochy, prochy, zawołał Harding i świecąc sobie latarką, ruszył chwiejnym krokiem do magazynu leków. Nadciągał świt i należało pomyśleć, co będzie, kiedy rano zjawi się personel. Billy Bibbit i jego dziewczyna powiedzieli, że już jest po czwartej, więc jeśli nikt nie weźmie im tego za złe, chcieliby, żeby pan Tarkle otworzył izolatkę. Przeszli pod szpalerem snopów światła z latarek, my zaś przenieśliśmy się do świetlicy, żeby trochę posprzątać. Tarkle wrócił z izolatki, ledwo przytomny, i musieliśmy zawieźć go do świetlicy w wózku inwalidzkim. Idąc z tyłu za innymi, ze zdziwieniem stwierdziłem nagle, że jestem pijany, autentycznie pijany. Zaróżowiony i uśmiechnięty, po raz pierwszy odkąd wyszedłem z wojska, zataczam się po pijanemu, a ze mną jest kilku zalanych facetów i dwie wstawione dziewczyny, i to na oddziale wielkiej oddziałowej. Pijany uganiam się, śmieję i zabawiam z kobietami w samym wnętrzu najsroższej twierdzy kombinatu. Zacząłem sobie przypominać, cośmy wyprawiali tej nocy i ledwo mogłem w to uwierzyć. Musiałem sobie powtarzać, że wszystko wydarzyło się naprawdę i że to myśmy nadali temu bieg. Wystarczyło otworzyć okno, tak jak wtedy, kiedy się chce wpuścić świeże powietrze. Może kombinat wcale nie był wszechpotężny? Co mogło nas powstrzymać od powtórzenia zabawy, skoro wiedzieliśmy już, jak się do tego zabrać? Albo od robienia innych rzeczy, na które mieliśmy ochotę? Myśląc o tym, poczułem się taki szczęśliwy, że krzyknąłem, skoczyłem do McMurphy'ego i Sandy, idących przede mną, złapałem ich i podniosłem wysoko po jednym w każdej ręce, a następnie pobiegłem z nimi do świetlicy, choć oboje darli się w niebo głosy i wierzgali nogami jak małe dzieci. Taki byłem szczęśliwy. McMurphy zdjął rękę z pleców dziewczyny i spojrzał w zamyśleniu najpierw na mnie, potem na Hardinga. Znów miał na twarzy ten dziwny, zmęczony wyraz. Zapytał, co z nami, dlaczego nie włożymy ciuchów i nie zwiejemy razem z nim. No, jeszcze nie zupełnie jestem gotów, Mac, odparł Harding. A myślisz, że ja jestem? Harding przypatrywał mu się przez chwilę w milczeniu, po czym uśmiechnął się i rzekł, nie rozumiesz. Będę gotów za kilka tygodni, ale chcę to zrobić sam i po swojemu, wyjść głównym wejściem, po załatwieniu wszystkich koniecznych formalności. Chcę, żeby żona przyjechała po mnie o określonej godzinie. Chcę, żeby wiedzieli, że potrafiłem wyjść stąd w ten sposób. McMurphy skinął głową. A ty, wodzu? O, już mi nic nie jest. Nie wiem tylko, dokąd się udać. Zresztą ktoś powinien tu zostać jeszcze parę tygodni i dopilnować, żeby rzeczy nie zaczęły powracać do dawnego stanu. Na co z Billim, Zefeltem, Fredricksonem i resztą? No ja nie mogę mówić za nich, rzekł Harding. Wciąż mają swoje problemy, tak samo jak my wszyscy, pod wieloma względami są nadal chorymi ludźmi, ale przynajmniej są chorymi ludźmi, a nie królikami, Mac. Może kiedyś będą zdrowi, tego nie wiem. McMurphy zastanawiał się nad tym przez chwilę, wpatrzony w wierzchy swoich dłoni. Znów spojrzał na Hardinga. Harding, na czym to polega? Co się dzieje? Chodzi ci o nas? McMurphy przytaknął, Harding potrząsnął głową. Chyba nie umiem ci odpowiedzieć. No, pewnie. Mógłbym ci wyłożyć całą freudowską teorię ozdobioną pięknymi słówkami i wyłuszczyć, co według niej może być powodem, ale to wcale nie zbliżyłoby nas do sedna. Chcesz znać przyczyny powodów, a tych nie umiem ci podać. W każdym razie nie za innych. A w moim przypadku poczucie winy, wstyd, lęk, niedocenianie siebie. W młodym wieku odkryłem, że jestem, bądźmy wielkoduszni, powiedzmy, inny. To lepsze, ogólniejsze słowo od tego, którym zwykle posługują się ludzie. Pozwalałem sobie na pewne praktyki, które społeczeństwo uważa za wstydliwe. No i zachorowałem. Nie sądzę, żeby powodem były akurat te praktyki, raczej świadomość, że wskazuje na mnie potężny, karzący palec społeczeństwa, donośny głos milionów powtarza wstyd, wstyd, wstyd. Tak społeczeństwo postępuje z odmiennicami.